Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
A Generation of Sociopaths, How the Baby Boomers Betrayed America to publicystyczna książka Bruce'a Cannona Gibney'a z 2017 roku, napisana jako ostra diagnoza amerykańskiej polityki,
gospodarki i życia publicznego. Autor stawia celowo prowokacyjną tezę, że dominująca część pokolenia baby boomers, zwłaszcza białej klasy średniej, wykorzystała swoją liczebność i wpływ wyborczy, by przenieść koszty własnego dobrobytu na młodszych obywateli. Nie jest to praca kliniczna o zaburzeniach osobowości.
Słowo socjopaci działa tu jako polemiczna metafora zbiorowej krótkowzroczności i braku odpowiedzialności wobec przyszłości.
Gibney łączy kwestie podatków, długu publicznego, świadczeń emerytalnych, ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury, środowiska i zmian w gospodarce.
Twierdzi, że kolejne decyzje polityczne były wyjątkowo korzystne dla boomersów w momentach, gdy właśnie oni mogli z nich najwięcej skorzystać.
Książka nie proponuje neutralnej kroniki powojennej Ameryki, lecz konsekwentny akt oskarżenia.
Jej wartość polega przede wszystkim na postawieniu pytania, czy demokracja potrafi sprawiedliwie rozdzielać koszty między pokolenia.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, generacyjna grabież jako główna rama interpretacyjna książki. Gibney opisuje powojenną historię Stanów Zjednoczonych przez pojęcie generacyjnej grabieży. Według niego baby boomers odziedziczyli kraj z rozbudowaną infrastrukturą, silniejszą klasą średnią,
relatywnie dostępną edukacją i instytucjami publicznymi tworzonymi przez wcześniejsze generacje.
Następnie, gdy osiągnęli polityczną przewagę, mieli wybierać rozwiązania zwiększające ich bieżące korzyści, bez porównywalnej troski o rachunek pozostawiany dzieciom i wnukom.
Autor nie utrzymuje, że istniał tajny plan całego pokolenia. Jego mechanizm jest prostszy.
Duża grupa wyborców popierała kandydatów i programy zgodne z własnym interesem, a politycy z tej samej kohorty wiekowej lub zabiegający o jej głosy odpowiadali na te oczekiwania.
W tej perspektywie problem nie sprowadza się do jednej partii.
Gibney krytykuje długotrwałe decyzje podejmowane zarówno przez prawicę, jak i centrum czy liberałów, jeśli wzmacniały konsumpcję teraźniejszości kosztem przyszłych zobowiązań.
Taki punkt wyjścia nadaje książce wyraźny kierunek, ale zarazem jest jej największym ryzykiem.
Wyjaśnia wiele zjawisk jedną kategorią generacyjną, co może zacierać różnice klasowe, rasowe, regionalne i ideologiczne wśród samych boomersów.
Po drugie, przewaga demograficzna zamieniona w trwałą władzę wyborczą, istotą argumentu Gibneya, jest polityczna waga licznego pokolenia, a nie wyłącznie jego kultura czy obyczaje.
Baby boomers stanowili wyjątkowo dużą kohortę urodzoną po II wojnie światowej.
Kiedy weszli w dorosłość, a później w wiek największej aktywności wyborczej, ich preferencje mogły silnie wpływać na priorytety władz federalnych i stanowych.
Autor szczególnie koncentruje się na białych przedstawicielach klasy średniej, ponieważ to oni, jego zdaniem, najpełniej skorzystali z powojennego awansu,
a później dysponowali znaczącą siłą wyborczą i majątkową.
Książka przedstawia przejęcie wpływu jako proces stopniowy.
Nie chodzi o pojedyncze wybory ani o jednego prezydenta, lecz o dekady, w których politycy musieli liczyć się z oczekiwaniami coraz starszego i licznego elektoratu.
To pomaga wyjaśnić, dlaczego reformy wymagające bieżących wyrzeczeń, np. wyższych podatków lub ograniczenia części świadczeń, były tak trudne do przeprowadzenia.
Gibney sugeruje też, że młodsze generacje nie powinny ograniczać się do narzekania na układ sił. Muszą głosować, kandydować i budować własną reprezentację.
Ta część książki jest więc analizą demografii jako źródła władzy. Zarazem nie dowodzi, że każdy wyborca z danego rocznika świadomie popierał identyczny program.
Po trzecie, podatki, dług i świadczenia jako rachunek wystawiony młodszym, najbardziej konkretna warstwa książki dotyczy finansów publicznych.
Gibney argumentuje, że przez wiele lat amerykańska polityka łączyła niechęć do podatków z utrzymywaniem lub rozszerzaniem kosztownych zobowiązań państwa.
Skutkiem miało być finansowanie bieżącej konsumpcji i świadczeń w coraz większym stopniu długiem, który będzie obsługiwany także wtedy,
gdy dominujące dziś starsze pokolenie zniknie z życia publicznego.
Autor zwraca uwagę na napięcie między polityczną popularnością ulg podatkowych, a niepopularnością ograniczania wydatków.
Według interpretacji jest to szczególnie ważne przy programach związanych z emeryturami i opieką zdrowotną, ponieważ starzenie się wielkiej kohorty zwiększa ich koszt.
Gibney omawia m.in. zmiany w zasadach podatku spadkowego, finansowaniu Social Security oraz rozszerzenie Medicare o leki na receptę.
Nie twierdzi, że każde z tych rozwiązań jest z definicji nieuzasadnione. Jego zarzut dotyczy czasu, finansowania i braku symetrycznych inwestycji w przyszłe generacje.
Książka skłania więc do odróżnienia dwóch pytań, które często się miesza. Pierwsze brzmi: czy seniorom należą się zabezpieczenia?
Drogi, czy państwo uczciwie rozkłada koszt tych zabezpieczeń między podatników w różnym wieku? W tym rozróżnieniu leży trwała analityczna siła polemiki Gibneya.
Po czwarte, zaniedbane inwestycje publiczne, klimat i osłabienie wspólnego dobra. Gibney nie ogranicza oskarżenia do budżetu federalnego.
Łączy fiskalną krótkowzroczność z szerszym zaniedbaniem dóbr, których efekty pojawiają się po wielu latach. Do tej kategorii zalicza infrastrukturę, szkoły, zdolność państwa do rozwiązywania problemów społecznych oraz reakcje na zmianę klimatu. Jego rozumowanie jest następujące. Wydatki na drogi, transport, edukację czy ograniczanie emisji wymagają pieniędzy i konsekwencji dziś, lecz znaczną część korzyści otrzymają ludzie młodsi albo jeszcze nienarodzeni.
Polityk zależny od aktualnego elektoratu ma natomiast silną pokusę, by przesunąć takie koszty w przyszłość.
Autor uważa, że baby boomers jako najważniejsza grupa wyborcza przez długi okres szczególnie sprzyjali temu mechanizmowi.
W książce ważne jest też powiązanie kwestii społecznych z nierównościami rasowymi. Słabe szkoły i niedostateczne inwestycje publiczne nie uderzają w wszystkie społeczności jednakowo, lecz mogą utrwalać wykluczenie.
Zwłaszcza wśród biedniejszych Amerykanów i społeczności afroamerykańskich. To poszerza perspektywę poza prosty konflikt młodzi przeciw starszym.
Jednocześnie krytycy słusznie wskazują, że źródeł tych problemów nie da się przypisać tylko jednemu pokoleniu.
Obejmują one starsze tradycje polityczne, konflikty rasowe i przemiany gospodarcze, które zaczęły się przed dojściem boomersów do władzy.
Na koniec, polemika zamiast diagnozy klinicznej oraz granice zbiorowej winy, tytuł A Generation of Sociopaths jest celowo agresywny i decyduje o odbiorze całej książki.
Gibney używa języka zaburzeń osobowości, aby podkreślić egoizm, brak empatii i niezdolność do myślenia o konsekwencjach dla innych.
Nie należy jednak czytać tego jako rzetelnej diagnozy medycznej milionów ludzi. To retoryczna etykieta w książce publicystycznej.
Dzięki niej autor nadaje analizie energię i wyrazistość, lecz jednocześnie ułatwia krytykom odrzucenie jego tezy jako zbiorowego oskarżenia. Najpoważniejszy problem dotyczy różnorodności generacji. Osoba urodzona tuż po wojnie miała inne doświadczenia niż osoba urodzona w połowie lat 60.
Zamożni właściciele aktywów nie mieli tych samych interesów co ubodzy emeryci, a wyborcy różnych ras i regionów nie korzystali jednakowo z powojennego wzrostu.
Krytycy podkreślają też, że przypisywanie winy jednej kohorcie może pogłębiać polityczną polaryzację. Mimo to polemiczna forma ma swój cel. Zmusza czytelnika do zauważenia,
że język odpowiedzialności indywidualnej bywa często stosowany wobec młodych, podczas gdy odpowiedzialność zbiorowa za dług.
Degradacja środowiska i słabnące instytucje jest mniej chętnie podejmowana przez starszych.
Najlepiej czytać Gibneya jako autora stawiającego niewygodne pytanie, nie jako autora ostatecznej i pełnej historii Ameryki.
Podsumowując, książka Gibneya będzie najbardziej użyteczna dla czytelników zainteresowanych amerykańską polityką gospodarczą, relacjami między pokoleniami oraz pytaniem: kto ponosi koszty decyzji publicznych odroczonych w czasie? Może szczególnie przemówić do osób z pokolenia X, millenialsów i młodszych czytelników, którzy chcą uporządkować gniew związany z długiem publicznym, mieszkaniami, klimatem, kosztami zdrowia i poczuciem słabszego startu.
Nie jest jednak lekturą dla kogoś, kto oczekuje chłodnej, bezstronnej syntezy historii powojennych Stanów Zjednoczonych. Gibney pisze jak polemista. Używa mocnej metafory, wybiera fakty wspierające główny akt oskarżenia i świadomie stawia konflikt generacyjny na pierwszym planie.
Wartością intelektualną lektury jest zatem nie tyle przyjęcie jego wyroku w całości, ile sprawdzenie, jak przekonująco łączy demografię, zachęty wyborcze i finanse publiczne. Czytelnik może dzięki temu precyzyjniej pytać, czy dane świadczenie jest dobrze finansowane, kto korzysta z ulg podatkowych.
KRO zapłaci za dług i dlaczego inwestycje długoterminowe przegrywają z natychmiastową korzyścią.
Na tle innych książek o nierównościach lub kryzysie amerykańskiej demokracji wyróżnia ją konsekwentne potraktowanie wieku jako centralnej kategorii politycznej.
Nie opisuje po prostu złych elit, deregulacji czy partyjnego sporu. Twierdzi, że ogromna grupa wyborcza przez dekady formowała instytucje pod własny cykl życia.
To teza zbyt szeroka, by uznać ją za kompletne wyjaśnienie, ale wystarczająco konkretna, by prowokować wartościową debatę.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bruce Cannon Gibney, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.